I dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Gdzie nogi poniosą, już po powrocie z Brazylii. W tym odcinku, drodzy Państwo, nie będzie newsów, bo mamy dużo do powiedzenia i to i tak się nie zmieści w jednej audycji, także przechodzimy do tematu. Jest z nami Ewa oczywiście.
Dobry wieczór, dzień dobry, zależy o której Państwo to sobie włączą, będą słuchać.
Bo nagrywamy to od razu po, no i słychać, że jestem przeziębiony.
No, z tym przeziębionym może nie przesadzaj, po prostu masz chore gardło ze względu na klimatyzację, która jest wszechobecna, zwłaszcza w autokarach dalekobieżnych w Brazylii, z których bardzo często korzystaliśmy podczas tego wyjazdu.
No, czyli klimat, drodzy Państwo, się zmienia, ale klimatyzacja potrafi zmienić głos jeszcze bardziej. I faktycznie, tak jak najniższa temperatura, jaka była na zewnątrz, jak byliśmy w Brazylii, to było chyba 23 i to w nocy, tak w autobusie było 15 stopni mniej więcej, w niektórych oczywiście, i wiał wiatr. Właśnie ta klimatyzacja tak była rozchulana w ostatnim, właśnie w którym się tak załatwiłem. Wiatr wiał nawet z głośnika, drodzy Państwo, więc to jest też coś, na co no już Wam możemy powiedzieć, że należy się przygotować, jeżeli planujecie tymi autobusami jeździć, a my jeździliśmy no dosyć sporo, bo jest to dobra alternatywa dla samolotów, bo kosztują co najmniej 1/3 tej ceny, którą w sezonie gdzieś tam się kupuje za samoloty, tak? Także autobusy też oczywiście są dobre w kontekście oglądania krajobrazów, jak się przejeżdża przez ładne miejsca, no to w samolocie tego nie zobaczymy.
I w samolocie te wszystkie odprawy, kontrole bezpieczeństwa, o ile raz na jakiś czas okej, ale jakbyśmy musieli tak co parę dni, to byłoby to uciążliwe, chociaż z samolotów też korzystaliśmy.
Tak, w Brazylii co prawda też te kontrole są na dworcach autobusowych, ale oczywiście one są uproszczone, to się szybciutko przechodzi, nawet sami mówią, że 10-15 minut przed odjazdem można być i jest okej. No właśnie, my przylecieliśmy do São Paulo, to był nasz pierwszy przystanek, no ale tam się tylko przespaliśmy, przespacerowaliśmy, już te główne atrakcje São Paulo, w sumie samego miasta, zwiedziliśmy, bo weszliśmy na Farol Santander, czyli jakby wielki budynek, który ma imitować, tak, latarnię morską, i no tam oczywiście widoki na same São Paulo.
Tak, tych punktów widokowych jest bardzo dużo, to była jakaś jedna z, może nie z najtańszych, ale z tańszych opcji, bo są też opcje oczywiście tych przezroczystych balkonów, które znamy raczej bardziej z Dubaju niż z Brazylii, ale jak najbardziej jest wiele takich. Wybraliśmy ten punkt widokowy, ponieważ był połączony on z muzeum.
I można było parę rzeczy tam zobaczyć, dowiedzieć się właśnie o São Paulo, trochę o Brazylii. Co ciekawe, na jednym z wyższych pięter był skatepark również, tak, w tym w budynku. Te wyniki, które Brazylijczycy osiągają w tych sportach właśnie związanych gdzieś tam BMX, deskorolka, które są dosyć dobre na świecie, no nie biorą się znikąd, jeżeli wszędzie są te skateparki, a faktycznie przez cały wyjazd widzieliśmy ich całkiem sporo.
No tak, no ale myślę, że z takim widokiem to mało gdzie jest taki
no,
skatepark.
No tak, to na pewno. Parę rzeczy po prostu pooglądaliśmy. São Paulo oczywiście było naszym jakby punktem, do którego przylatywaliśmy i odlatywaliśmy, natomiast no nie było punktem, który jakoś aż tak bardzo chcieliśmy zwiedzać. No i w zasadzie pod koniec tego pierwszego dnia, w którym już byliśmy, pojechaliśmy autobusem na wodospady Iguazu. Wodospady, które są oczywiście na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, są również wpisane na liście 7 cudów natury. Niestety Mazury były tylko w półfinale. Iguazu dostało się do finału i zostało określone cudem natury. No i ominijmy ten autobus, bo już mówię, najważniejsze rzeczy z autobusu to już wiecie. Jak uważasz, czy słusznie wodospady Iguazu dostały te miana?
Myślę, że tak. Myślę, że tak jak mnie ciężko zachwycić, miałam takie, no, wodospad jak wodospad. I rzeczywiście nawet pierwsze spojrzenie było takie, to wygląda tak nierealnie, że to ja się tym nie będę zachwycać. To przecież to nie istnieje. Że tak aż ciężko uwierzyć. Mówię tutaj o stronie brazylijskiej. No, ale następnego dnia pojechaliśmy na stronę argentyńską, która zupełnie inaczej wygląda.
Tak, bo brazylijska jest po stronie jakby, z której ogląda się z daleka właśnie te wszystkie wodospady, a argentyńska jesteśmy na wodospadzie, więc te widoki są jakby inne, zupełnie inne, można powiedzieć.
Tak, no i o ile wodospad lepiej oglądać jednak z dystansu, a nie z nad wodospadu, no bo nie widzimy jakby całej esencji, sensu
tak
wodospadu, to po stronie argentyńskiej była Gardziel Diabła.
Tak to było nazwane. Coś, co po stronie brazylijskiej widzieliśmy tylko jako parę, która do nas docierała na punkcie widokowym, również oczywiście
tak,
bardzo
piękny. Tak, po prostu była za łukiem i tego nie było widać tych miejsc widokowych po stronie brazylijskiej, a po stronie argentyńskiej dosłownie byliśmy obok tego, nawet może nie nad, ale obok. I to był tak potężny żywioł, to jeżeli często słyszymy te hasło, że to jest prawdziwy żywioł, to myślę, że o tym wodospadzie spokojnie to można powiedzieć. I to też był taki hipnotyzujący widok, jak potężna jest natura.
Tak, ile tej wody naraz, a później, bo my pojechaliśmy tam z jednej strony, z tej brazylijskiej, rowerem nad wodospad i gdy już odjechaliśmy, jak już wracaliśmy, byliśmy jakieś 3-4 kilometry od, podjechaliśmy też do rzeki, bo była tam taka możliwość, cisza. Gdzieś tylko w oddali jakiś szum, że wiemy, o chyba tam jest wodospad, tak byśmy powiedzieli, ale być może też można było powiedzieć, że chyba tam przejeżdża pociąg, tak? Taki to był mniej więcej dźwięk. Cichutko. Ta rzeka oczywiście była szeroka, ale spokojnie sobie płynęła, a tu po prostu za parę minut łódką, tak można powiedzieć, jest...
No łódką bym tam nie podpływała.
No nie, oczywiście, że nie, ale...
W sensie jest też opcja zwiedzania łódką, ale od dołu
tak,
można podpłynąć...
Tak, od strony brazylijskiej staje
tak,
się.
Podpłynąć kawałek lub nawet w jednej z opcji jest możliwość płynięcia pod
wodospad.
Pod
tak,
wodospad. Oczywiście nie wpływamy pod samo to gardziel diabła, które no myślę, że tam łódka to by nie miała żadnych szans ze spotkaniem z wodą. No ale można podpłynąć i właśnie poczuć ten dreszczyk emocji. No my ze względu właśnie na ograniczenie te czasowe, tutaj niestety muszę przyznać, że trochę za mało czasu daliśmy na wszystko, no ale jak się chce wszystkiego zobaczyć, no to niestety. Myśleliśmy, że 2 dni na jeden wodospad wystarczy. No myślę, że spokojnie i tydzień można tam by było coś robić, ale i tak bawiliśmy się świetnie.
Tak, no ale generalnie no, w całej Brazylii tak nam troszeczkę wyszło, że jednak ten miesiąc, bo prawie miesiąc byliśmy w Brazylii, 27 dni łącznie, no to zdecydowanie za mało. Za mało.
Ale to chyba zawsze jest tak, że za mało.
I jesteśmy na wodospadach Iguasu. No właśnie, powiedziałaś o stronie argentyńskiej i brazylijskiej, no bo po dwóch można się poruszać. Doświadczenia są inne. Na pewno my radzimy, żeby być na obu. Bo to jest
tak,
takie uzupełnienie,
tak,
jedna
tak,
strona uzupełnia drugą.
Zdecydowanie nie można pominąć jednej z części, bo są zupełnie inne. Jakkolwiek to głupio nie brzmi, tak? No bo co może być w wodospadzie? No ale mówimy, to są zupełnie różne doświadczenia.
Natomiast my generalnie nie nocowaliśmy w Brazylii wtedy, tylko no, tam są 3 miasta, jedne po stronie paragwajskiej, które nie ma dostępu do rzeki Iguasu, tak, do tych wodospadów. To jest miasto wschodnie, tak przynajmniej się to tłumaczy. Jest Foz do Iguasu po stronie brazylijskiej i Puerto Iguasu po stronie argentyńskiej. Właśnie w tym Puerto Iguasu my nocowaliśmy, więc no po stronie, można powiedzieć, hiszpańskiej. Tak, no w Argentynie oczywiście jest hiszpański, aczkolwiek zupełnie inny. Ciężej jest zrozumieć ten latynoamerykański dla kogoś, kto uczył się europejskiego w jakimkolwiek stopniu. No i też klimat troszeczkę jednak inny. No inne dania chociażby w restauracjach, tak, są serwowane.
Tak, no ciężko ocenić cały kraj po jednej miejscowości malutkiej, w której byliśmy, ale klimat był bardzo przyjazny. Ogólnie, no trafiliśmy do bardzo dobrej restauracji, do wujka.
Nacho.
Nacho. I rzeczywiście pan, którego można nazwać wujkiem, serwował nam dobre dania przez te 2 dni, więc myślę, że do Argentyny na pewno wrócimy.
I ta strona argentyńska generalnie, drodzy państwo, jest sporo tańsza, jeżeli chodzi o noclegi, no bo wejście na wodospady jest mniej więcej tak samo drogie. Powiedziałaś w pierwszym wejściu o tym, że za mało czasu. Ja powiem szczerze, że jako fanatyk widoczków chyba nawet nie chciałbym wpływać pod ten wodospad. Podpłynąć do niego okej, ale pod sam wodospad wpływać, no nie jest to dla mnie jakaś super przyjemność, tak powiem.
Jak patrzę na tę temperaturę teraz z oknem, to pewnie nie, ale jak sobie przypomnę, jak było gorąco tam, to myślę, że to byłoby też bardzo fajne orzeźwienie. Ale jedna rzecz, o której jeszcze nie powiedzieliśmy, które są na wodospadach i na które trzeba uważać, są to ostronosy.
Tak, drodzy państwo, bądź coati, bo taka jest nazwa brazylijska, hiszpańska również. I na nie trzeba, no, uważać, bo to są małe złodziejaszki. One już tam akurat, nie wszędzie tak jest, ale tam się nauczyły. Może nie tak jak małpy gdzieś tam w Tajlandii, że już znają wartość okularów, tak, i wiedzą za co mogą to wymienić, ale one
ale
tylko...
Ale już kradną.
Tylko plecak się zostawi, tylko się zaszeleści, już są.
Tak, rzeczywiście. Już potrafią też otwierać zamki błyskawiczne. Widziałam, jak pani zostawiła otwarty plecak i po prostu w sekundę podbiegł i wyrwał tam jakieś, nie wiem, co tam było, jakąś kanapkę, no jakieś jedzenie zabrał dla pani. No i ogólnie jest dużo ostrzeżeń, że o ile to są słodkie zwierzęta.
Bardzo. Możecie sobie wygooglować koati, jak wygląda.
Tak. Dość urocze, no to mają ząbki dość ostre i tutaj nawet w późniejszych miejscach, gdzie one też były, ostrzegali nas przewodnicy, żeby właśnie ich nie głaskać, bo mogą pogryźć. Chociaż nie ma co się bać, bo one nie są jakoś mocno agresywne, no ale...
No te, które już przywykły do turystów, aż tak nie są. Bardziej były agresywne do siebie, bo jak któryś jeden coś ukradł, to zaraz wszystkie podchodziły, a one ukradły nawet pomadkę i próbowały ją jeść chyba.
Nie wiem, czy mi smakowało, czy nie, no ale...
No ale
właśnie
no, zwierzęta no, niestety, nie powinny tego jeść.
Właśnie dlatego trzeba bardzo uważać na te swoje rzeczy, mieć je bardzo mocno przy sobie. Nawet nie ze względu na kieszonkowców, ale właśnie ze względu na te zwierzęta, które no niestety już przez obecność ludzi... No,
zmieniły trochę swoje zachowanie. No tak, ale popatrzeć nawet na nie, no pogłaskać, one same przechodzą czasami po naszych nogach, bo czegoś tam szukają i sobie przejdą tutaj, to można, jak się oczywiście za mocno do nich nie podchodzi, to nie ma problemu.
Tak, i w sumie jeden sam wskoczył na kolana, tak, no bo właśnie postawiłam twój plecak i usłyszał i on nawet nie wnikał w to, że ja siedzę, po prostu przebiegł po mnie, bo plecak.
No, no właśnie, drodzy państwo, a to akurat no dla nas na plus, my oczywiście bardzo lubimy zwierzątka.
Tak, ale nie są jakoś agresywne, więc też nie ma co się bać, no po prostu pilnować dzieci, czy po prostu siebie, żeby tam nie zakłócać ich spokoju.
Oba te produkty turystyczne, które są dosyć dobrze zrobione, zarówno po stronie brazylijskiej, jak i argentyńskiej. Można, tak jak mówiliśmy, łódką, można rowerami, można autobusikiem, koleją jakąś, tak, jest doprowadzone. Oczywiście za to więcej płacimy, ale generalnie jest to jak najbardziej dostępne. To właśnie pod tą Gardziel Diabła to trzeba było podejść chyba ze 4 km w jedną stronę od początku szlaku, więc no, jeżeli nie chcecie w 30 paru stopniach iść, co prawda w cieniu, bo tam się idzie w cieniu.
Tak.
Ale generalnie no to trzeba dopłacić do kolejki.
Jakkolwiek to dziwnie nie zabrzmi, właśnie patrząc na pogodę za oknem, pamiętajmy o nawadnianiu się, tak? No bo ze słońcem nie ma żartu, no ja używałam kremu z filtrem, a i tak wróciłam o kilka tonów ciemniejsza.
No i drodzy państwo, oczywiście wracaliśmy z tych wodospadów do São Paulo specjalnie po to, że mieliśmy po prostu samolot. Wracając też troszeczkę pooglądaliśmy widoki i chociażby Statuę Wolności widzieliśmy w Cascavel, zdaje się, w miejscowości. No i te widoki już mogliśmy też oglądać, bo wtedy wracaliśmy troszeczkę wcześniej, więc mogliśmy zobaczyć, jak ta Brazylia wygląda. No i chociażby termitiery, tak, widzieliśmy, no widać, że faktycznie jest to kraj wyżynny, no bo gdziekolwiek się tylko odjedzie od wybrzeża, to zaraz wjeżdżamy na górę. No ładne są te widoki generalnie. Ale, drodzy państwo, tak jak mówiłem, polecieliśmy samolotem do zupełnie niepoważnego miasta w środku dżungli, ponad 2-milionowego miasta, a więc Manaus. Tam w zasadzie mieliśmy swój plan, ale on był kompletnie w powijakach. My tylko wiedzieliśmy, co chcemy zrobić, a jak to zrobić, to okazało się, że był problem, bo próbowaliśmy otóż, drodzy państwo, wykupić wycieczkę, taką no, czterodniową, pobyt cały czterodniowy w Amazonii, powiedzmy w kontrolowanych warunkach. No i niestety ciężko było to kupić przez internet. Nasze płatności, nasze karty nie przechodziło, nie dało się to zrobić. I bardzo dobrze, bo przez internet cena była co najmniej 25-30% większa niż na miejscu. No właśnie, dolecieliśmy do Manaus, co prawda zbierało się na deszcz, no pora deszczowa już, ale poszliśmy na miasto poszukiwać w zasadzie.
Tak, czyli klasycznie. Nie ma co szukać w internecie, jeżeli jesteśmy w jakichś tam dalszych krajach. Wystarczy po prostu pójść na ulicę i tam sprzedawca wręcz sam nas znajdzie. My skierowaliśmy się na targ. No i tam już z racji tego, że byliśmy późno wieczorem, było większość rzeczy zamknięte, ale właśnie jedno stoisko jeszcze było. No i udało się na szczęście nam tam kupić. Łamanym portugalsko, hiszpańsko, angielskim. Dogadaliśmy się z panem. Pan powiedział, że na miejscu będzie osoba anglojęzyczna, także że nie mamy co się martwić, że odbierze nas z hotelu.
Tak faktycznie było, że zostaliśmy odebrani taksówką z hotelu, przewiezieni do portu, z którego najpierw przepłynęliśmy przez Salimoes. Salimoes, czyli w zasadzie Amazonkę, oni to troszeczkę rozróżniają właśnie do momentu spotkania rzek, który też oglądaliśmy, to jest bardzo spektakularne miejsce. Rzeka Amazonka nazywa się inaczej, tak ją przynajmniej nazywają Brazylijczycy, więc pierwsze co to właśnie oglądamy spotkanie rzek, gdzie mamy Rio Negro, jak nazwa wskazuje, czarną rzekę i Amazonkę, która jest brązowa, jasna. I te...
Żółto-brązowa.
No i te generalnie rzeki, one się nie mieszają przez... paręnaście kilometrów praktycznie w ogóle.
Tak, no ze względu na różnicę temperatur, gęstości.
Kwasowości też, z tego co nam powiedzieli. Różnice prędkości tych rzek, tak, również. Sporo jest tam czynników, które nie pozwalają na to, żeby one się bardzo szybko wymieszały. Zdaje się, że się tak kompletnie mieszają dopiero po gdzieś 90 kilometrach od tego miejsca, w którym byliśmy, więc to jest, no wyobraźcie sobie, tak, jak duże są te siły, jak duże są te różnice. No ale może zanim to, no to troszeczkę o kosztach tej wycieczki i organizacji. Koszty, drodzy Państwo, mniej więcej wyszły, że to jest 400 zł za dobę, za osobę. Czy to dużo, czy to mało, to musicie stwierdzić, wchodząc i szukając tego, jak to wygląda, bo raczej w internecie będzie znaleźć taniej ciężko.
Ale w tym mamy nocleg, wyżywienie, śniadanie, obiad, kolacja.
Opiekę przewodnika, no i właśnie
te
wycieczki.
Wszystkie atrakcje, które są zapewnione. Nie ma stałego programu, jak się okazało. Jest parę punktów, które jest szansa, że się wypełni, jak z tym wypełnieniem, to inna sprawa.
No to wszystko zależy od pogody, tak?
Od pogody i od natury. No jednak jedziemy do dżungli, jednak jeżeli chcemy oglądać zwierzęta w ich naturalnym środowisku, no oni nie zmuszą tych zwierząt, żeby wyszły i nam się pokazały, tak? Także na przykład przez cały pobyt nie udało nam się zobaczyć leniwca. No mimo, że w czasie tam deszczu jednego dnia miały zejść niżej, no ale niestety, no kamuflaż miały na tyle dobry, że... Ale...
W jednym miejscu tutaj indiański przewodnik pokazywał, bo oni dużo lepszy mają wzrok, to oczywiście chyba nie trzeba nawet mówić. Pokazywał, że tak, tam jest, ale nikt go nie widział. Tak. Niby był.
Tak, mógł tam być, wierzymy na słowo.
Co prawda widzieliśmy go później, gdy wykupiliśmy jeszcze ostatniego naszego dnia w Amazonii, taką wycieczkę jednodniową tylko. No, wolelibyśmy go w takich warunkach nie widzieć. Ale do tego dojdziemy. Właśnie, co w programie? Co w programie, na co możecie liczyć, próbując tak, no, taki produkt turystyczny kupić.
Jako pierwsze, najbardziej zachęcające, zdjęcie z różowym delfinem, czyli jednym z nielicznych gatunków delfinów słodkowodnych, możliwość pływania z nimi. My co prawda je widzieliśmy i można powiedzieć, że z nimi pływaliśmy, no na pewnej odległości, no ale no właśnie, to jest to, że nie chcieliśmy ingerować, to raz, dwa, miały po prostu sezon godowy, więc one
unikały bardziej ludzi,
one miały swoje sprawy, że tak,
tak. Ale faktycznie widzieliśmy ich całkiem sporo. No to jest jedna rzecz z wody. Druga rzecz z wody, która mnie bardziej interesowała, to było łowienie piranii. I tu niestety to jest najgorszy punkt programu, w sensie najgorzej zrealizowany, no bo bardzo krótko to trwało. Ja bym tam godzinami siedzieć te piranie łowić, tym bardziej jak już w pewnym momencie się zorientowałem, jak to robić. I może właśnie dlatego szybko skończyliśmy, bo już za szybko, za dużo ich łowiłem. W planie jest też wizyta w wiosce indiańskiej, ale no byliśmy w dwóch w sumie. W tej, w której byliśmy najpierw, no to owszem, jest to wioska indiańska, oczywiście tych ribeirinhos, czyli tych mieszkańców rzecznych, tak można powiedzieć, ale tam już oni mają wszystko to, co my, w sensie mogą mieć wszystko to, co my, mają internet ze Starlinków, mają szkołę i to tuż obok.
No, tak, szkoła niestety była zamknięta, no ze względu na wakacje, ponieważ teraz mają tam lato, więc jeszcze sezon wakacyjny, ale no tak, są ubrani jak my, tak.
Wszędzie jest Coca-Cola i poliester, drodzy Państwo.
No niestety, globalizacja jest wszędzie, ale na przykład mieli małpkę na łańcuchu, tak jak u nas jeszcze na wsi, niestety można czasami spotkać psa na łańcuchu, tam mają małpkę na łańcuchu, ale to ze względu bardziej na bezpieczeństwo tej małpki.
Ja bym powiedział też na bezpieczeństwo dzieci, które tam były, a było ich 14 w jednym domu, to jest jeden faktycznie dom taki rodzinny, bo oni nie mieszkają w wiosce, tylko mamy duży teren i rodziny są od siebie po 500 metrów, po 1000 metrów, i mają swoje domy, a tutaj no była 14 i chyba mężczyzna miał 36 lat, kobieta 34.
Tak, jakoś tak. Mhm. Jakoś byli w bardzo podobnym wieku do nas.
Tak. I już 14 dzieci, także no tutaj troszeczkę inaczej ta kultura indiańska jeszcze w dalszym ciągu wygląda. No ale byliśmy też w wiosce indiańskiej takiej typowej pod turystów. No i tam oczywiście pod namiotem, gdzie są trybuny, można powiedzieć. Oni tańczą coś tam, jakieś tańce. No oczywiście, oni wszystko wiedzą. Wolą zarabiać tak. Lepiej, żeby zarabiali w taki sposób, niż mieliby kraść, oczywiście. Natomiast, no, wygląda to tak dla nas, no bardzo sztucznie, ale wiedzieliśmy, na co się porywamy i no chyba trzeba się do tego przyzwyczaić, że wszyscy już zwęszyli, iż ta turystyka daje dużo więcej pieniędzy niż to,
no
co
tak,
robili wcześniej.
No ale z drugiej strony, no też jeżeli ktoś przyjeżdża do Polski i idzie na koncert, czy tam na występ Mazowsza, no to nie spodziewa się, że my nagle będziemy chodzić w takich strojach na co dzień, tak samo tańczyć, także no trochę sztucznie, trochę nie, ale zobaczyłam tam papugę w naturalnym środowisku i byłam zadowolona.
Byliśmy na takim no, czterodniowym za jednym razem pobycie. Co tam jeszcze było w planie?
Łapanie aligatora.
Tak, no oczywiście nie my łapaliśmy, tylko indiański przewodnik, ale oczywiście on później przekazywał go nam, można było sobie zrobić zdjęcie, co też jest takie trochę problematyczne, ale oni podchodzą do tego jeszcze inaczej, mówią, że zobaczycie go jeszcze w Paryżu na stanowisku sprzedaży torebek. Także to jest kompletnie inne podejście niż u nas w Europie.
No tak, no dla nich to jest po prostu no, zwierzę jak każde inne. No i ogólnie jakiejś tam dużej krzywdy, nie jestem fachowcem, mam nadzieję, że nie robiliśmy temu malutkiemu krokodylowi, bo wiadomo, że nie łapaliśmy jakiegoś pięciometrowego krokodyla takiego.
Aligatorowi, bądź w ogóle kajmanowi, to był taki problem, że no to jest jacaré, po prostu oni mówili i tyle. Tak,
tak,
i
tak, więc tutaj, czy to był kajman, czy aligator, powiem szczerze, do tej pory nie jestem pewna.
Bo w tłumaczeniu był nazywany aligatorem, ale gatunkowo to kajman, także no, już nie będziemy wnikać. Poza tym są różne, podobno w Peru i z Peru przypływają tam do Amazonii. Są dużo większe, jeszcze takie 6-7-metrowe nawet się trafiają. No, te, które my widzieliśmy, chyba największy, jaki widzieliśmy gdzieś w oddali, to może miał z półtorej.
No metra. Nie, no więcej, więcej. Więcej? Więcej. Próbowaliśmy chyba 2 czy 3 dni i ostatecznie udało nam się dosłownie 5 metrów od hotelu
no,
złapać.
Więcej, tak.
Także no, my co prawda nie korzystaliśmy w czasie wolnym, nie pływaliśmy w tej Amazonce przy samym jakby hotelu, znaczy hotel to też jest za dużo powiedziane.
Moja nawigacja Osmand pokazywała, że to jest stacja narciarska. No bo to było lodge napisane, tak? W związku z czym, no może stąd to, ale no tak te hotele tam wyglądają. Hotel leśny po prostu.
No tak, no bo tam każdy ma swój domek oddzielny, tak? Czyli pokój z łazienką, więc to nie jest taki hotel w rozumieniu naszym europejskim.
Co jeszcze było w planie?
No widzieliśmy serce dżungli, czyli drzewo, które...
Sama Uma, tak się nazywało.
Sama Uma, czyli
tak.
Matka.
Chyba matka, tak,
matka dżungli, w sensie właśnie, że ona jest tym sercem, tym początkiem, tym miejscem, które jakby trzyma przy życiu. Święte miejsce, które kiedyś było, wiadomo, bardziej, teraz mniej, ale nadal, jeżeli ktoś chce mieć dziecko, albo urodzić dziecko, albo chce wziąć ślub, cokolwiek ważnego w życiu się dzieje, to Indianie przychodzą do tego drzewa.
Aczkolwiek już dużo, dużo rzadziej, tak, z tego, co nam przewodnik mówił, że jeszcze 3 pokolenia wstecz, to każdy tak robił. Teraz rzadko. Dalej oczywiście uważają to drzewo za bardzo ważne, ale no troszeczkę tak też jak w kulturze zachodniej. No jednak kościoły są coraz mniej wypełnione, drodzy państwo, i chyba tylko meczety są w dalszym ciągu bardzo, bardzo mocno, no bo właśnie te jakby odejście od tej kultury, no wraz z nadejściem technologii jednak następuje w zasadzie wszędzie, tak jak mówiłem. Indianie mają internet, więc co prawda domy dalej mają takie na palach, bo tam się podnosi poziom wody o paręnaście metrów, ale no...
Ale mają już ściany, tak? Bo pierwsze, poprzednie...
Pierwsze to takie wiaty były, można powiedzieć, tak?
Tak, a teraz technologia, że mają ściany, ale te też ich tak nie są jakoś mocno szczelne, co nie jest w sumie dziwne.
I jeszcze jedno, co chcieliśmy, to trekking po dżungli generalnie połączony z noclegiem w dżungli, ale tu nam właśnie się plan trochę skomplikował, bo spadł deszcz. Na szczęście udało się jednak w tej dżungli spać, no i trekking był trochę krótszy, ale no trochę pochodziliśmy. Natomiast powiem szczerze, jak byliśmy w Macedonii, o czym opowiadaliśmy, mieliśmy 2 noclegi w hamaku, no to te 2 noclegi były zdecydowanie bardziej dzikie niż te, które odbyliśmy w Amazonii.
Chociaż komary nas pogryzły podobnie, tak tutaj...
Nawet bardziej chyba. Ale aż tak dużo komarów nie było. To tym się nie zrażajcie, bo my też myśleliśmy wcześniej, że będzie tak źle, ale to w zasadzie był jeden tylko ten moment.
Tak, tak, tak. Jeden taki troszkę, no właśnie po deszczu, no mówię, no lato na Mazurach. Dziękuję.
Tak, oczywiście przewodnik. Tam była płachta rozłożona i te namioty były pod płachtą.
Hamaki.
Hamaki, namioty, nie. Tak, tak. Później ognisko było rozpalone benzyną, drodzy państwo, tak?
Tak, i plastikowy kubeczek też tam poleciał. Także no to troszkę... Ale sam przewodnik powiedział, że nie rozpala tak normalnie, tak, że to ze względu na deszcz, żeby nie myśleli, że zawsze tak rozpala.
Mhm.
Tak.
Także nam się po prostu trafiło, no tak jak mówimy, trochę to sztuczne, tak generalnie cały ten pobyt, to ja uważam, że to było pierwsze all inclusive w moim życiu. No 3 posiłki dziennie, może powiedzmy trochę o tych posiłkach jeszcze na koniec, bo nie chcemy was zostawić bez opowiadania o tym w tej pierwszej audycji.
No nie wiem.
Nie, nie chcesz? Hit, drodzy państwo, dla wszystkich, którzy lubią węglowodany. Brazylijczycy do frytek zawsze dodają ryż.
To jest taka podstawa, tak, po prostu ryż, frytki jest... i dopiero wtedy coś innego.
Farofa
jakieś mięso.
To jest. Tylko, że farofa, drodzy państwo, to jest zasmażka zrobiona z mąki z manioku, czyli z tego ichniejszego ziemniaka. Albo w ogóle z tej mąki jest też wszystko. Robią naleśniki, a to jest tak, drodzy państwo, niedobre, ta mąka. Wiadomo, oni to mają. To jakby, jest to zapychacz. Tak, musi być, tak?
Tak, to jakby mąka ziemniaczana nie była taka sypka, tylko taka granulowana i nieupieczona. Po prostu surowo tak jeść.
Tak,
no,
tak,
nie,
tak.
No,
no właśnie. I nic tam nie ma dodatków, także to jest kiepsko. Generalnie podają też makaron, nie że jakiś super. U nich ta podstawa to jest feijoa, czyli feijoada, czyli fasola po prostu w sosie, tak? To jest bardzo często. Rzecz jasna, owoce były zawsze podawane. No i oczywiście w Amazonii ryby. Rybka, tak, i to piraruku, czyli arapaima, taka bardzo, bardzo duża ryba generalnie, którą dostają od lokalnych rybaków te wszystkie hotele. Różne inne ryby, chociażby tambaki, z którym wiąże się...
Pirania,
tak, czy piranie, złowioną to nawet tak. Przez nas, tak. Tambaki, drodzy państwo, z nim jest związana taka historia, że jeżeli zjesz tambaki, to zostaniesz w Amazonii. Tak to, drodzy państwo, było, no bo tam po portugalsku aki to jest właśnie, że tu, tak, i tam gdzieś tam w powiedzeniu jest, że zostaniesz tu. Profilaktycznie nie jedliśmy, bo jednak mieliśmy więcej do zwiedzania, ale najlepsze chyba było piraruku. Rzecz jasna, dużo mięs różnych, tak, było tam podawanych. Trochę oczywiście się te menu różniło, ale tylko trochę. Powiedzmy, że podstawa 80% codziennie było to samo, tak.
No tak, no nic dziwnego, bo tam też ciężko, że tak powiem, o transport.
Tak, no nie mieliśmy wtedy też internetu, aczkolwiek tam jest internet, po prostu my go nie wykupiliśmy. Jest bar, rzecz jasna, płaci się pod koniec wyjazdu, więc no tak jak mówię, jak dla mnie to było all inclusive, bo jeszcze na żadnym nie byłem, tak?
Tak.
Tak, dobrze, drodzy państwo, powiedzieliśmy o 2 miejscach. Jeszcze jest całkiem sporo do opowiedzenia. To jest pierwsza dopiero audycja o naszym pobycie w Brazylii. Będzie jeszcze jedna na pewno, być może 2. Zobaczymy, jak zdążymy powiedzieć.
Przed dzień oczywiście bardzo ważnego święta chcielibyśmy również wszystkim paniom podróżującym i nie tylko życzyć wszystkiego najlepszego. A na ten tydzień to wszystko. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.